Słuchajcie, w takim razie będziemy dalej dzisiaj studiować kwestie boskości Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, trójjedności Boga Wszechmogącego. Skończyliśmy na Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, 26 wersecie, 6 rozdziale, 57 wersecie. To jest bardzo ważne. Fragment, dlatego że z niego są wyciągane różne nauki i ja chciałbym, żebyśmy jeszcze raz do tego fragmentu wrócili. Rozdział 5 i 6 jest bardzo takim obszernym fragmentem Ewangelii Jana, w którym jest mowa o Jezusie, który jest Mesjaszem, który daje życie wieczne, który zstąpił z nieba, i który jest chlebem żywym. I teraz bardzo ważne, żeby pamiętać o kontekście tego wszystkiego. Przy omawianiu tego fragmentu nie będziemy omawiać całego kontekstu, tylko wspomnimy o nim, jaki on jest, bo nie studiujemy Ewangelii Jana. Natomiast rozdział 5,26 mówi, albowiem jak ojciec ma żywot sam w sobie, tak i dał synowi, by miał żywot sam w sobie i dał mu moc sąd czynić, bo jest synem człowieczym. Tutaj niektórzy twierdzą, że ten fragment mówi o tym, że Bóg niejako dał Jezusowi żywot, czyli powołał go do życia. W tym sensie rozumieją. Natomiast ten fragment kompletnie o tym nie mówi. Dlatego, że on mówi o Synu Człowieczym, o Jezusie, który stał się, narodził się jako człowiek. Jako Bóg Jezus zawsze miał życie sam w sobie, dlatego, że on jest Bogiem i on żyje wiecznie, tak jak Ojciec, co sobie powiedzieliśmy tydzień temu. On wszystko powołał do życia, więc jest stwórcą. Stwórca stwarza, a nie jest sam stwarzany. Więc jak gdyby ta sprawa jest wykluczona. I ten fragment mówi o Synu Człowieczym, którego mu Bóg Ojciec dał żywot, aby miał żywot, tak? I dalej jest napisane, co bardzo ważne. Nie dziwcie się temu, bo przyjdzie godzina, którzy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i pójdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a ci, co źle czynili, by powstać do sądu. Nie mogę sam od siebie nic czynić, jako słyszę, tak czynię. Sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który mnie posłał. Jezus tutaj mówi w sensie takim, że dał żywot Synowi, aby miał żywot sam w sobie, że Bóg wydał mu dyspozycję, co on ma robić. A Jezus nie robi nic od siebie, tylko robi to, co mu polecił Ojciec. Czyli danie żywota to nie jest w sensie otrzymania, powołania do życia, ale otrzymania pewnej dyspozycji do czynienia pewnych rzeczy. Tak jak w objawieniu Jana jest napisane, że Jezus otrzymał objawienie od Ojca, żeby je przekazać Janowi. Nie w sensie, że go nie znał, ale w sensie dyspozycji przekazania go dla Jana. W tym sensie otrzymał. I ten fragment, jeśli czytamy w kontekście, on właśnie o tym mówi. A nie mówi kompletnie o powoływaniu Jezusa do istnienia jako takiego. Bo wtedy kontekst, który mówi o życiu wiecznym, o posłuszeństwie, jest sprzeczny z taką interpretacją, że nagle ni stąd, ni zowąd tutaj ten fragment zaczyna mówić o powołaniu Jezusa do życia. Skoro cały kontekst mówi, że On jest Bogiem i przyszedł na ziemię, by wypełnić wolę Ojca, inne fragmenty mówią, że uniżył samego siebie. Dalej w tym samym rozdziale mówi, że nic od siebie nie czyni, co nie oznacza, że jest mniejszy od Ojca, tylko przyszedł na ziemię po to, żeby wskazać na Ojca i czynić Jego wolę jako Syn Człowieczy.
Syn Człowieczy.
Nie możemy zapominać, że Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, to jak mówią inne fragmenty Pisma Świętego, Bóg przybrał postać człowieka, stał się człowiekiem, przyoblukł namiot, tak? Żeby być widoczny dla ludzi. Niewidzialny Bóg stał się widzialny poprzez człowieka Jezusa Chrystusa, w którym Bóg zamieszkał. Więc mówimy o pełnej boskości Jezusa Chrystusa jako Boga i pełnym człowieczeństwie Jezusa Chrystusa jako człowieka narodzonego z Marii. I kiedy fragmenty mówią o Synu Człowieczym, to mówią o Synu Człowieczym. A kiedy mówią o Synu Bożym, to mówią o Synu Bożym. I to jest ważne, żeby kontekst patrzeć, o kim w danym, o jakiej naturze Jezusa jest w danym momencie mowa. Tu jest mowa o Synu Człowieczym, który ma moc sądzenia, otrzymał to prawo od Ojca po to, żeby dokonywać sądu. Jaki to jest sąd? To jest dalej opisane. I ten fragment o tym mówi. Czyli dał mu władzę, tak? Dał mu, aby miał żywot sam w sobie. Nie oznacza, że Jezus otrzymał, zaczął funkcjonować i istnieć przez Boga, tylko że otrzymał dyspozycję do posiadania życia sam w sobie. Czyli On ożywia z umarłych. On. I kiedy przyjdzie odpowiedni moment, to Jezus, jako zmartwychwstały Syn Człowieczy, bo On jest wciąż człowiekiem, i Bóg wyda dyspozycję. Co robi Ojciec, to Ojciec, a co Ojciec przekazał Synowi, żeby Syn robił, to robi Syn. Dlaczego? Bo jest takim samym Bogiem. Nie można komuś przekazać dyspozycji stwarzania, jak ten ktoś nie ma takiej mocy, bo nie jest Bogiem. Bóg nie wydał żadnemu człowiekowi jakiejkolwiek dyspozycji, żeby on coś stworzył. Bo to jest tylko zarezerwowane dla Boga. A Syn jest Stwórcą. Więc wydaje mi się, że troszeczkę jeszcze sprecyzowaliśmy sobie ten fragment i chyba teraz jest bardziej jasno. Co to znaczy, że dał mu, aby miał żywot sam w sobie? I werset 6,57. Ten fragment, ten werset jest też w kontekście całego rozdziału, który mówi o ciele Jezusa Chrystusa, o spożywaniu tego ciała. I teraz niezrozumienie tego fragmentu całości prowadzi niektórych do wyciągnięcia wniosku z wersetu 57, w którym jest mowa, jako mię posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie pożywa i on żyć będzie. I teraz niektórzy tutaj z tego fragmentu wyciągają wniosek, że to określenie ja żyję przez Ojca odnosi się do powołania Jezusa jako człowieka do bytu. Że to jest zrodzenie Jezusa jako człowieka. Że te ja żyję przez Ojca to jest mowa o tym, że Bóg Ojciec powołał Jezusa do istnienia jako człowieka. Taka jest interpretacja. Tylko jeśli pominiemy nawet cały kontekst rozdziału, bo on ewidentnie temu przeczy, co za chwilę sobie powiemy. Ale nawet jeśli weźmiemy tylko ten werset, to mamy jak gdyby nielogiczną argumentację, bo tu jest porównanie, jak Kasia tydzień temu zauważyła. Jako mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie pożywa i On będzie żyć przeze mnie. Czyli to jest porównanie. Tak jak ja żyję, tak będzie żyć ten, który przeze mnie, tak, który we mnie wierzy, tak? Kto mnie pożywa. Czyli mielibyśmy sytuację, że skoro jest mowa o tym, że Bóg Ojciec powołał do istnienia w ciele Jezusa, to spożywanie fizyczne ciała Jezusa powołuje do istnienia fizycznego tych, którzy w Niego wierzą. Kompletny absurd. To jest jakiś bełkot, bo ci, którzy wierzą, muszą już być. Więc jak gdyby to porównanie jest abstrakcyjne, w ogóle bez sensu, nielogiczne. Bo tu jest porównanie tak jak ja, tak oni. I teraz jest bardzo ważne, że niektórzy mówią, no widzisz, tu chodzi o pożywanie ciała, więc dotyczy to ciała Jezusa. Że to jest dlatego, że ciało, że byt ten cielesny, tak? Ale znowu mamy problem, ponieważ Jezus nie odnosi się do fizycznego ciała. Dlaczego? Dlatego, że jak dalej czytamy, zobaczcie.
6,3, tak?
Nie, ten sam rozdział. 60 werset. Twarda to mowa, kto jej może słuchać? Nie zrozumieli Jezusa, który według nich namawiał do spożywania fizycznego ciała. Ale jeśli cofniemy się w tym rozdziale do wersetu 35, to Jezus mówi tak. Ja jestem chlebem żywym. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.
No to 47 dosadnie mówi. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny, ja jestem chlebem żywota.
Tak, ale w kontekście rozdziału jest mowa o tym, że spożywanie ciała Jezusa to jest przyjście do Niego. A picie krwi Jezusa to jest wiara w Niego. Na podstawie wersetu 35. Jezus tłumaczy im dalej i mówi co? Zobaczcie. Sześćdziesiąty trzeci werset. Duch jest, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które do was mówią, to duch i żywot. A oni je potraktowali cieleśnie. Jezus mówił o duchowych sprawach i dawał przykład, jak wasi ojcowie jedli mannę fizyczną i poumierali, a ja jestem chlebem żywym. Mnie się tak nie spożywa jak manny. Bo oni jedli fizyczną mannę, chociaż to był z nieba chleb od Boga, ale poumierali. A kto we mnie wierzy i przychodzi do mnie, nigdy nie będzie łaknął i pragnął. A dalej mówi, kto nie je ciała mego i nie pije krwi mojej, nie ma żywota. Czyli kto nie przychodzi do mnie i nie wierzy we mnie, nie ma żywota. I to Jezus mówił, że to jest sprawa duchowa. Że nie można tego fizycznie potraktować. Więc teraz wracając do kontekstu wersetu 57, Jezus mówi tak, jako mnie posłał żyjący ojciec, czyli mówi o sobie jako człowieku już, Bogu człowieku. Mnie posłał żyjący ojciec i ja żyję przez ojca. Tak kto mnie spożywa, czyli w sensie jakim spożywa, przychodzi do mnie, żyć będzie przeze mnie. I powiedzieliśmy sobie, że te przez oznacza z powodu tego. Dlatego, że poprzez jakąś rzecz, czyli tak, Jezus żyje z powodu Ojca, dlatego, że żyje Ojciec. Bo Ojciec jest żyjący i Jezus jest żyjący. I przyszedł na ziemię i nie zmienił się, dalej jest żyjący, tylko że jest jeszcze człowiekiem. I teraz On jest widzialny. Mogą przyjść do Niego, rozpoznając w Nim Mesjasza i żyć przez Niego. I teraz, co jest bardzo ważne, o jakim życiu jest mowa? Wcześniej jest napisane. I kto je ciało moje, 54, kto je ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwy pokarm, a krew moja prawdziwy napój. Kto je moje ciało i pije krew moją, ten we mnie mieszka, a ja w nim. I dalej mówi, kto mnie, jako mnie posłał żyjący ojciec i ja żyję przez ojca, tak to mnie pożywa i on żyć będzie przeze mnie. Ten jest chleb, on który z nieba stąpił, nie jak ojcowie wasi jedli mannę i poumierali. Kto je ten chleb, żyć będzie na wieki.
No i ten werset co robi, cytował 47.
Tak? No. No, przeczytaj jeszcze.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny.
I to się łączy, że spożywanie, spożywanie Jezusa to jest przyjście do Niego, a picie krwi to wiara w Niego. I teraz jako, i teraz co to chodzi, że będzie żył? Co to znaczy, że on żyje? Jak słuchający tych słów mógł zacząć żyć w momencie, kiedy przyszedł do Jezusa? Ano w ten sposób, że uwierzył w Jezusa jako Mesjasza i nawiązała się z Nim relacja między Nim a Bogiem. On żył w społeczności z Bogiem. Jezus z Ojcem zawsze mieli relację, bo oni są żyjącym Bogiem. Ten, kto wierzy w Jezusa, będzie tak żył, jak Jezus żyje przez Ojca. Czyli On jest wiecznym Bogiem i zawsze miał społeczność z Bogiem, bo On jest wieczny i Ojciec jest wieczny. I on żyje. Jeden i drugi. Mają ze sobą społeczność. I ten, kto wierzy w Jezusa, tak samo będzie żył. Nie tylko duchowo. Fizycznie będzie żył w wieczności z Bogiem, ale również zaczyna żyć w relacji z Bogiem. Ożywa duchowo. Tak. Więc jak gdyby patrzenie na ten fragment poprzez fizyczne ciało Jezusa doprowadza do argumentacji, która jest ad absurdum. Bo oni tak zrozumieli, powiedzieli twarda mowa. Dochodzimy do sytuacji, w której skoro Jezus został fizycznie powołany do bytu, to ci, którzy w Niego wierzą, zostają fizycznie powołani do bytu. Kompletny absurd. Nie jeszcze wierzą, jedzą Jego ciało. Dochodzimy do jak gdyby argumentacji, która jest bez sensu, no w ogóle bez sensu, no. Która przeczy logice. Dlatego ważne, żeby pamiętać o tym fragmencie. I teraz jeśli ktoś wyciąga z tego wniosek, że chodzi o fizyczne powołanie Jezusa do bytu jako człowieka, to w takim razie dalsze porównanie musi prowadzić właśnie do takiego argumentu, że ludzie są powołani do bytu. To w czym byli? No jest to bez sensu. Ale jeśli weźmiemy rozważanie z 35 wersetu i z 47, to jedzenie ciała i picie krwi nie dotyczy fizycznego jedzenia ciała i picia krwi. Niektórzy twierdzą, że chodzi tu o wieczerzę pańską. Nie chodzi o wieczerzę pańską. Bo Jezus mówił do Żydów, zanim wieczerza pańska była ustanowiona, i powiedział w tym czasie, teraz już.
Tym bardziej, że to dalej mówię właśnie, że ciało nic nie pomaga. Czyli fizyczne spożywanie nic by nie pomagało.
W ogóle tego, cielesnie nie można do tej sprawy podchodzić. Słowa, które do was mówię, są duchem i żywotem. Więc przyjście do Jezusa, zwrócenie się do Niego jak do Mesjasza i uwierzenie, że On jest Mesjaszem, zapewnia ci wieczne nasycenie i wieczne napojenie. Ty jesteś w Jezusie, bo spożywasz Jego ciało i pijesz Jego krew. Przychodzisz do Niego i wierzysz w Niego. I tak wynika z tekstu, z całego rozdziału. Jeśli potraktujemy to jako cielesność, to dojdziemy do takich wniosków jak Żydzi. Twarda to mowa.
Też cielesność, Bóg wiedział, że cielesność stworzyła bałwochwalstwo o szerokich skalach, tak?
Ważne, żeby jak gdyby do tego fragmentu nie wkładać interpretacji, która przeczy dalszemu wywodowi. Nie próbować doszukiwać się w tych fragmentach czegoś, o czym ten fragment nie mówi. Ani jeden, ani drugi fragment z tych dwóch odczytanych, z 5 rozdziału 26 i z 6:57, nie mówi o powołaniu Syna Bożego do istnienia z woli Ojca. Nie mówi o tym, że Syn miał swój początek. Nie mówi również o zrodzeniu Syna jako człowieka, bo Syna zrodziła Maria, zacieniona Duchem Świętym. Nie zrodził Go Bóg jako taki. Pisze, że Słowo zamieszkało w ciele, ale nie, że zostało zrodzone. Było już. Ono tylko stało się ciałem. Zstąpiło między swoich, tak? Czyli urodził się człowiek Jezus Chrystus w cudowny sposób, nie z woli mężczyzny, lecz z Boga, ale mamy do czynienia z fizycznym narodzeniem człowieka Jezusa Chrystusa, którego urodziła Maria. Więc imputowanie tutaj rzeczy, o których wspomnieliśmy, że tu chodzi o fizyczne powołanie Jezusa do bytu, nie wytrzymuje próby tekstu dla uczciwego, rzetelnego kogoś, kto analizuje tekst. Bo jeśli ktoś ten tekst będzie analizował poprzez własne założenia, to jego żaden argument nie przekona. I mówię wam to z własnego doświadczenia, bo sam kiedyś tak wierzyłem.
Ja też czytałem, że ktoś chciał moje sprawdził pokarmem. Tutaj ja myślałam, że wieczerze Państwa. To byłam przekonana. Dopiero Robert, jak tutaj była rozmowa, Robert mówi, ale to nie ten chleb, który z nieba stąpił, tak jak jedli ojca i właśnie, tylko otworzył mi oczy, naprawdę. Ten werset. Już to nie o ten chleb chodzi fizycznie.
Tak.
A ja go nie widziałam wcześniej, czytałam.
Także, wiecie, chodzi o to, żebyśmy się jak gdyby utwierdzali w prawdzie. Rozumieli pewne fragmenty poprzez tłumaczenie, które się znajduje w okolicznych wersetach, tak? Żebyśmy sprawdzali, co jest, nie wiem, kartkę wcześniej. Ale zwyczajnie.
To jest tak po prostu, że tak jakby z twoich 15 minut rozmowy wyjąć 10 sekund wyrazów, zdanie jedno czy dwa i z tego wybudować całą teorię. To zrobienie w porządku trochę jest nawet, no.
Jeszcze w kontekście tego, że tu rozmawialiśmy, że powołał do bytu, tak? Że ojciec powołał do bytu. A w rozdziale 17, kiedy Pan Jezus modli się, mówi w 5 wersecie, a teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Czyli Ojciec uwielbił Jezusa tą samą chwałą, którą miał przed...
Zanim świat powstał. To, co było mówione o stwarzaniu na poprzednim roku.
Więc jeżeli ktoś próbuje jak gdyby uzyskać odpowiedź na pytanie, kiedy Jezus otrzymał życie od Ojca i próbuje to zrobić za pomocą tych fragmentów, to zwyczajnie się nie da tego zrobić.
To nawet jest niebezpieczne.
Bo ten fragment nie mówi zwyczajnie o tym. On nie mówi o powoływaniu Jezusa do bytu, a zupełnie innym zagadnieniu społeczności z Bogiem, takiej, jaką ma Ojciec i Syn. O uwierzeniu w Jezusa, co jest przyrównane do jedzenia ciała i picia krwi. A nie o fizycznym jedzeniu, ale uwierzyć trzeba w żywego Jezusa, który wtedy był. To jest mowa do tych, którzy patrzyli na Jezusa. Tak? My dzisiaj nie mamy możliwości uwierzyć w Jezusa, którego widzimy. My wierzymy w to, co jest napisane. Jesteśmy błogosławieni, jak w innym miejscu Jezus mówi, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
No ale jest Duch Święty teraz.
Tak, który przekonuje. Ale gdyby odrębna kwestia. Natomiast nie możemy zapomnieć o tym, że kiedy Jezus wypowiada słowa z 5 i 6 rozdziału, to mówi do Jemu, do ludzi, którzy są Jemu współcześni, którzy stoją przed Nim, słuchają Go, widzą Jego cuda, widzą Jego mowę, widzą Jego twarz. Nie możemy o tym zapomnieć. On te słowa wypowiada przede wszystkim do nich. A potem my z tego bierzemy lekcję. Dlatego oni nie mogli tego zrozumieć, bo nie traktowali tego w sposób duchowy. Więc te fragmenty nie mówią o czasie, kiedy Jezus otrzymał życie od Ojca. Nie mówią o tym. Bo kontekst temu zaprzecza. Syn jest dawcą życia tak jak Ojciec. Bóg nie jest biorcą życia, a dawcą. Bo jest Bogiem. Biorcą życia jest każde stworzenie. Wszystko, co zostało stworzone przez Boga, jest biorcą. Bo jest napisane, że Bóg wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. I jak czytaliśmy, gdyby cofnął swoje słowo, to ziemia by była pustynią. W Hioba jest napisane. Tchnienie, żeby swoje cofnął, to ziemia by była pustynią.
Tak, żeby zastał je do siebie.
Tak, byłaby pustynią. Więc wszyscy jesteśmy jako stworzenia biorcami życia od Boga. Ale nie On. On nie, od nikogo życia nie otrzymuje. On ma życie sam i daje je wszystkim. Zarówno Ojciec, jak i Syn, co czytaliśmy tydzień temu. I to jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli w Jezusie to, co pokazuje Biblia. Wszechmogącego Boga, który stał się w pewnym momencie człowiekiem historii świata, u kresu czasów przyszedł na ziemię, został zabity, zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba w uwielbionym ciele, usiadł po prawicy Ojca i przyjdzie znowu po swoich i dokonać sądu nad ziemią i zaprowadzić swoje królestwo na 1000 lat. Czyli dziś mamy do czynienia od wcielenia Jezusa z Marii. Poprzez Jego śmierć, zmartwychwstanie w uwielbionym ciele mamy do czynienia z Synem Bożym, który jest jednocześnie 100% Bogiem i 100% człowiekiem w uwielbionym ciele. Jedna osoba Boga, Syn Boży, jest wciąż Bogiem i człowiekiem i takim już zostanie. Bo o tym mówi Pismo. I teraz kolejna kwestia, którą poruszymy. To, co się stało. Ja tylko zerknę na notatki. Tak, powiedzieliśmy już sobie, że Jezus istniał, zanim się narodził jako człowiek. Był Bogiem, tak? Potem Maria urodziła Jezusa, w którym zamieszkał Bóg, tak? Słowo stało się ciałem, stał się Synem Człowieczym, Mesjaszem, o których mówiły Pisma, tak? Zależność między Ojcem a Synem, bo to jest jeszcze ważne, że jest zależność pewna między Ojcem a Synem. Więc Jezus, kiedy był na ziemi, to mówi o sobie, że wszystko czyni tak jak Ojciec, nic nie czyni od siebie. Więc mamy tu zależność jednorodzonego, jednaka Syna Bożego, tak? I Ojca. I jest to zależność w obrębie osób Boga, a nie stworzenia i Boga. Więc zależność jest taka, że Ojciec ma autorytet Ojca, a Syn ma autorytet Syna. Ale to są zależności w obrębie Boga. Nie możemy mówić o Bogu wyższym i niższym, bo mamy jednego Boga, który jest w trzech osobach, ponieważ Duch zamieszkuje zarówno Ojca, jak i Syna. Jest w Ojcu i w Synu. Więc o ile możemy mówić o zależności w sensie Ojciec-Syn i relacji, o tyle nie możemy mówić, że jest to relacja między Bogiem a nie Bogiem, czy między Bogiem wyższym, Bogiem niższym, bo oni są Bogiem jednym w jedności złożonej. Więc jak gdyby próbowanie tutaj subordynacjonowania, że jeden wyższy, drugi niższy, tak? Że mamy Boga większego i Boga mniejszego, prowadzi do wielobóstwa. Mamy dwóch bogów, większy i mniejszy, mamy panteon bogów. Biblia o tym nie mówi, więc zależność między Ojcem a Synem jest taka, że oni są jedno, a Ojciec ma autorytet Ojca, a Syn Syna. A kiedy mówimy tutaj, kiedy Jezus mówi, ja wszystko czynię z woli Ojca, to musimy pamiętać o tym, co jest w Filipian, że On na ten czas uniżył samego siebie, co czytaliśmy. Że On był tam, nie upierał, był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, by być równym Bogu. Upierać się zachłannie, by być równym Bogu, może tylko ten, kto Nim jest. Tak? Jesteś dyrektorem firmy i nie upierasz się zachłannie, by Nim dalej być. No ale nie możesz się upierać zachłannie, żeby nie być dyrektorem firmy, skoro Nim nie jesteś. To do czego Ty się upierasz? Więc On nie uznał za drapiestwo, jak jest napisane w innym tłumaczeniu, tylko uniżył samego siebie. Tak? Stał się posłuszny, przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem i nie dość tego, to jeszcze jako człowiek siebie uniżył, bo nie był żadnym królem. I był posłuszny do śmierci krzyżowej. Więc kiedy mówimy o wypowiedziach Jezusa, kiedy On tutaj był na ziemi, nie możemy zapominać o tym, że On to mówi w czasie, kiedy w czasie swojego pierwszego pobytu na ziemi On się uniżył. Nie możemy o tym zapominać. On został wywyższony, ale na ten czas dobrowolnie się uniżył. Nie przestając być Bogiem. Ale robił wszystko, co polecił mu Ojciec, jako Syn Człowieczy, który tu był na ziemi. Więc musimy o tym pamiętać. Tak? Że to jest pewien okres czasu, w którym Jezus był jako pierwszy raz na ziemi. Bo Bóg jest jednością w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Natomiast Ojciec jest Ojcem, ale nie jest Synem. A Syn nie jest Ojcem. A Duch Święty nie jest Ojcem i Synem, a pochodzi od Ojca i Syna. Więc mówimy o trzech osobach jednego Boga. A o tym, co ja wam teraz mówię, to czytaliśmy tydzień temu. Nie mamy zwrotu trójjedyny Bóg, ale wystarczająco dużo mamy fragmentów, które mówią, że Syn Boży jest Jahwe i Ojciec jest Jahwe.
Chociażby 43 Izajasza. I potwierdzenie później w Jana 2.
Zaraz jeszcze sobie więcej przeczytamy.
To co Kasia mówiła, była z Janem Chrzcicielem, to pójdzie drogę Pańską. 43 i tutaj dalej przeczytaliśmy.
Więc jakiekolwiek argumentacje na temat spożywania ciała, że chodzi o zrodzenie Jezusa fizyczne, upadają w kontekście całego fragmentu. Okej. Okay. Czy Syn Boży, to 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 samo, co Bóg. Syn Boży, tak?
Tak, to samo. 8 rozdział Ewangelii Jana.
Przeczytaj. Coś ja nie będę czytał. Zanim Kasia znajdzie, to ja powiem. Tydzień temu sobie powiedzieliśmy, że Bóg, określenie Bóg prawdziwy, dotyczy jakich charakterystycznych cech? Po pierwsze, brak czego? Brak informacji o czym? O początku istnienia. Bóg jest. Tak. Zanim świat powstał, ja byłem. Ja jestem, tak? Zanim Abraham był, ja jestem. Bóg nie ma informacji w Biblii o początku istnienia Boga. Bóg jest. Zarówno Ojciec, jak i Syn, bo czytaliśmy te fragmenty, które mówią, że Syn Jahwe jest. Ja jestem, mówi o sobie.
Ja mam na myśli 10 rozdział.
To proszę, przeczytaj 10.
Od 31.
To przeczytaj.
Ludzie znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. Odrzekł im Jezus. Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego. Za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc, nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Odpowiedział im Jezus. Czyż w zakonie waszym nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, do mnie, którego Ojciec poświęcił, posłał na świat, wy mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi, jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Wtedy znowu starali się go pojmać, lecz on uszedł ich ręki.
Tak, to jest jeden z fragmentów. I teraz oczywiście trzeba by było sięgnąć do psalmu, który tam jest zacytowany przez Jezusa, i byśmy zobaczyli, że chodzi o niesprawiedliwych sędziów. Niesprawiedliwych.
No, którzy władzę mają w ręku.
I oni są nazwani bogami w sensie możliwości decydowania o dalszych losach człowieka. W tym sensie
decydują. No bo to rzecz o śmierci, tak?
Tak. Natomiast są oni ustanowieni przez Boga. I teraz Jezus mówi tak. Jeśli Pismo ludzi nazywa bogami, i to jakich? Powołuje się na miejsce, które mówi o grzesznikach. Nieposłusznych Bogu. To tym bardziej mnie, który przyszedłem z nieba, którego Ojciec posłał. To ja jeszcze bardziej jestem Bogiem. A wy mnie za to chcecie kamienować.
Ja bym tu zwróciła na inne porównanie. Bo w 33 wersecie Żydzi mówią do Pana Jezusa tak, że ty będąc człowiekiem czynisz siebie Bogiem. Mhm. To Żydzi powiedzieli. A Pan Jezus, pominąwszy tę kwestię z psami, którą cytuję, mówi w 36. Do mnie, którego Ojciec poświęcił, posłał na świat, wy mówicie. Bluźnisz, dlatego że powiedziałeś, jestem Synem Bożym.
Czyli Jezus powiedział, że jest Synem Bożym.
A oni powiedzieli do Niego, bluźnisz, bo się mienisz Bogiem. Więc to jest ewidentnie, że On się nazywa Synem Bożym, a oni traktują Go jako Boga. To znaczy tak. Traktują...
Dla nich to jest oczywiste. Dzisiaj,
jest oczywiste,
dzisiaj po tylu latach diabelskiej nauki ariańskiej, która zaprzecza bóstwu Jezusa Chrystusa, diabeł naprodukował tyle koncepcji różnych, że dzisiaj Syn Boży to jest nowy gatunek wręcz. Ni człowiek, ni Bóg. A dla Żydów wtedy...
To było ewidentne.
To było oczywiste. Jeżeli ktoś mówi, synem Bożym jestem, to jest, to się mieni Bogiem. A jeszcze synem Bożym oni rozumieli tego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Natomiast co jest ważne? Skoro Bóg Ojciec jest Bogiem, czyli ma taki atrybut, nie ma swego początku, On jest. Drugie, jest Stwórcą?
Jest.
Jest Stwórcą. Wszystko powołuje do bytu. Jest Wszechmogący, Wszechwiedzący. I Syn ma te same cechy, no bo odczytaliśmy, tak? W tamtym tygodniu czytaliśmy o charakterystyka Jahwe i to było ewidentnie odniesienie do Syna. On ma te same atrybuty. Więc On jest po stronie stworzenia czy Stwórcy? On jest Stwórcą. Więc jak może Syn nie być Bogiem, skoro Ojciec jest Bogiem? Tak jak ludzie. Jeśli człowiek rodzi dziecko, to to jest człowiek. Ten sam typ. Nie rodzi jakiegoś innego gatunku. To jest ten sam typ. Po ludzku rzecz biorąc, nawet wśród ludzi to jest normalne. Tym bardziej, jeśli mówimy o Bogu, który zawsze jest. Zarówno Ojciec, jak i Syn. A pierwszy werset Mojżeszowej pierwszej księgi mówi: Duch Boży unaszał się nad wodami. On jest. Przejdziemy do Ducha Świętego, to sobie o to szerzej omówimy. Więc jak można twierdzić, że Syn Boży nie jest, chyba że stworzysz sobie sam własny nowy gatunek, co zrobili ludzie, którzy się poddali nauce Ducha Antychrysta, bo on zaprzeczał, że Jahwe w ciele, Jahwe Zbawiciel przyszedł w ciele. Więc jak gdyby Syn Boży w sensie Jezusa Chrystusa, o czym przeczytaliśmy bardzo dużo w Starym Testamencie, dotyczy Syna Bożego, jedynaka, bo jest napisane, że wszyscy są synami Bożymi, którzy uwierzyli, tak? Ale oni są inaczej, bo oni są synami przez wiarę. Mają społeczność z Bogiem i mogą Go nazywać Ojcem. Ale Jezus był zawsze, On jest. Dlatego On jest nazwany jedynakiem. A w innych miejscach jest nazwany pierworodnym, ale dlaczego? Bo z umarłych jest pierworodnym, aby we wszystkim był pierwszy. Więc On jest pierworodny z umarłych, ale jako Syn, Bóg, jest jedynakiem. I to nie przeczy ze sobą, bo tu mówimy o bóstwie Jezusa i o tym, że On jest jedynym Synem, takim, a jest jednym z wielu w sensie zmartwychwstania, bo On był pierwszy, zmartwychwstał jako człowiek, tak, w nowym ciele, ale wszyscy, którzy w Niego wierzą, jak mówi Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, też zmartwychwstaną, bo jeżeli On nie zmartwychwstał, to i my nie. Więc trzeba rozumieć, kiedy jest mowa, że On jest pierworodny, a kiedy, że On jest jedynak istniejący od zawsze. Tak jak w Kolosan sobie powiedzieliśmy, On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Nie chodzi o to, że był pierwszy zrodzony, tylko to, że przez Niego następny werset mówi, wszystko do bytu zostało powołane. Więc trzeba patrzeć na kontekst, o co chodzi w tym pierworództwie. Bo wyrywając z kontekstu można wyciągnąć fałszywą naukę i odrzeć Jezusa z należnej mu chwały Boga. I teraz przeczytajmy dwa wersety, które Wojtek też wspomniał dzisiaj ze mną w rozmowie. I przeczytajmy sobie Izajasza 45, 22-23, bo to są bardzo fajne wersety. Ja przy tej okazji nie przygotowałem ich, ale to są bardzo dobre wersety i dopisałem je, bo warto o nich wspomnieć. Izajasza 45, 22-23. Izajasza 45... Dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy.
Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język.
Dalej.
Mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali.
Jeszcze dalej.
Lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu zbawienie i chlubić się nim będzie.
Dobrze, i teraz...
Przeczytam, Daleczku, przepraszam, 21, drugą część nawet. Czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga, oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego i wybawiciela.
Okej. Okay. I teraz mówimy tu o Jahwe. Jedyny. Nie ma innego oprócz mnie. Mnie. Nie ma tu wątpliwości, o kim jest mowa. No to przeczytajmy Filipian, 2 rozdział 5:10.
Takiego byliście względem siły usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przejął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
Co oznacza słowo Jezus? Jahwe Zbawiciel. Tam jest Jahwe i tu jest Jahwe. Oczywiście, jak ja to mówię żartobliwie, są bardzo dobrzy wyczynowcy, sportowcy w interpretacji biblijnej. I oni zajmują się ekwilibrystyką interpretacyjną. I oni tutaj interpretują to, że Bóg Ojciec poprzez Syna sprawi, że to zginając się kolano przed Synem, ono tak naprawdę zgina się przed Ojcem. Ale to są sportowcy, ale taka ekwilibrystyka grozi złamaniem, albo najczęściej łamie kręgosłup duchowy. I człowiek jest wtedy sparaliżowany. Więc ja zniechęcam zdrowo myślących chrześcijan do takiej ekwilibrystyki, bo można zostać ruiną człowieka duchowego. Przy takiej kombinacji Pismo wprost mówi, że Jahwe mówi o sobie, że nie ma Boga oprócz mnie i przede mną będzie się zginać kolano. A objawienie nowotestamentowe szerzej tłumaczy to, co powiedział Jahwe w Izajasza, że to Ojciec sprawi, że przed Synem będzie się zginać wszelkie kolano. Bo Syn również jest Jahwe. Jezus to jest hebrajskie imię, bo to po grecku Jozue, Jehoszua, jak tam różni czytają, ale oznacza ono ni mniej, ni więcej Jahwe Zbawieniem. Jahwe Zbawiciel. To oznacza. Więc ponad wszelką wątpliwość, Syn Boży to Bóg tak jak Ojciec. Chociaż nie Ojciec. Dlaczego? Bo On jest Stworzycielem i nie ma innego oprócz Niego. Tak mówi Biblia w tym miejscu. I moim zdaniem to jest bardzo dobry fragment, plus ten fragment, który przeczytała Kasia, w którym Jezus sam siebie nazywał Bogiem, mówiąc, że jest Synem Bożym. I oni to rozumieli tak, jak trzeba. Bez spuścizny heretyków iluś tam lat, które wymyślili nowy gatunek. Bo tak trzeba nazwać. To jest odzieranie Jezusa z chwały. To jest herezja pierwszej wody. Idźmy dalej. Czy Jezus został zrodzony? Bo wielu mówi, że Jezus został zrodzony przed wiekami. Że On miał swój początek. Wielu myślicieli od pierwszych wieków po Chrystusie myśleli o tym. Filozofów wielu. Już nie będę wymieniał z imienia tych imion. Nie będę mówił wam tych wszystkich teorii, bo ich jest dużo i to szkoda czasu. Nie musicie tego wiedzieć i ja sam czasami po 3 razy muszę to czytać, żeby sobie to utrwalić. No. Musimy wiedzieć jedno. Biblia wspomina o zrodzeniu Jezusa, Syna Bożego. Wspomina. I teraz, co jest bardzo ważne, ona o tym wspomina w Psalmie 2, werset 7, i w Hebrajczyków 1:5. wspomina o zrodzeniu. Bóg zdradza Boga. I trzeba z tym tekstem się uporać. Bo ja znam tylko te fragmenty, o których jest mowa o zrodzeniu. Psalm 2,7 i Hebrajczyków 1,5. Dobrze podałem?
Tak, Psalm 2,7, Hebrajczyków.
To przeczytaj.
Znaczy ja otworzyłem sobie Hebrajczyków.
No to kto przy... No to świetnie.
Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie. Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem.
Mhm. I 5 Hebrajczyków. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, ja cię dziś zrodził. I znowu ja mu będę ojcem, on mi będzie synem.
Nie chce być inaczej. Ojciec mówi do syna: jam cię dziś zrodził. Jedni mówią, że dotyczy to zrodzenia przed wiekami. Zanim powstał świat, ojciec zrodził syna. I teologowie się spierali wiele lat. To jak ojciec mógł być ojcem, skoro nie miał syna? To był moment, że Bóg nie był ojcem, a skoro on jest niezmienny i wiecie, i filozofia. I oczywiście w to filozofowanie teraz. To jak on się zrodził, jak on był, jak promień, jak to. No teorii jest kilka. Natomiast moim zdaniem odpowiedź na to pytanie daje samo Pismo. Bo czytamy, że syna Bóg ojciec zrodził i teraz najlepszym wytłumaczeniem, o co chodzi, jest samo nauczanie apostolskie. I otwórzmy Dzieje Apostolskie 13:33, gdzie Paweł apostoł tłumaczy pod natchnieniem Ducha Świętego, o co chodzi ze zrodzeniem Jezusa. Dzieje Apostolskie 13:33. Może poczekaj, 13:33, ale ja bym chciał, żebyś ty przeczytała w kontekście może od 27 wersetu albo 26.
Mężowie bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci wśród nas, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy, bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. Choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony. Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie, lecz Bóg wzbudził go z martwych. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy i oni teraz są jego świadkami wobec ludu. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez zbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie 2. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem.
Dalej czytaj.
Aż go wzbudził z martwych.
A iż go wzbudził z martwych.
Aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak: dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Dlatego i w innym miejscu mówi: nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie.
Paweł mówi co? Słowa dziś cię zrodziłem wypełniły się w czym?
W zmartwychwstaniu Jezusa.
Jakim? W nowym uwielbionym ciele.
Tak.
I teraz po co kombinować, o jakie zrodzenie chodzi, skoro sam apostoł Jezusa Chrystusa mówi, że zrodzenie wypełniło się w tym, że Bóg Ojciec wzbudził go z martwych w nowym ciele, żeby już więcej nie oglądał skażenia. Samo Pismo mówi, że zrodzenie Jezusa z drugiego psalmu, więc i z Hebrajczyków, mówi o wzbudzeniu Jezusa z martwych, żeby już więcej nie widział skażenia. Więc wzbudzenie Jezusa z martwych równa się dziś cię zrodziłem. Samo Pismo daje odpowiedź, jak został zrodzony Jezus. Nie chodzi o jego zrodzenie z Marii, bo Maria urodziła Jezusa, a nie Bóg, Ojciec. Bóg nie zrodził Ojciec Jezusa przed wiekami, bo i o tym Pismo nie mówi. Bo Bóg jest. Jahwe mówi: nie ma innego oprócz mnie. I mówi to Syn. Jak przeczytaliśmy. Ja jestem Bogiem i nie ma innego. Ten Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest. A w tamtym tygodniu przeczytaliśmy kilkanaście fragmentów, które mówią, że to jest mowa o Synu Bożym. Więc mamy koniec domysłów i dywagacji na temat tego, co to znaczy jam cię dziś zrodził. Bóg potwierdził to przez zmartwychwzbudzenie Jezusa z grobu, żeby już nigdy nie oglądał skażenia. I mamy odpowiedź na pytanie. Zrodził równa się wzbudził z martwych, bo tak się wypełniły słowa Pisma. I mówi to apostoł Jezusa Chrystusa, natchniony Duchem Świętym, którego słowa są zawarte w nieomylnym Piśmie Świętym. Wszystko na ten temat.
Tutaj wyraźnie, czytając to całe, tak jak przeczytaliśmy w kontekście, wychodzi, jak ludzie naprawdę tak popełniają taką nierozwagę. Wyrywając z kontekstu jeden z tych, to poważna sprawa. Naprawdę.
Tak, bo to prowadzi do różnych dziwnych rzeczy.
Przecież
potem
to jest tak wyraźnie napisane. No. Że to chodzi o wzbudzenie zmartwych, że to o to chodzi.
A jeśli ktoś powie, no ale ja tego nie rozumiem. Nie musisz. Przyjmij słowa, jak są napisane. Skoro apostoł Pana Jezusa mówi, że tak się wypełniły pisma, to ty nie wszystko musisz rozumieć. Masz to przyjąć, a potem Bóg da zrozumienie. Zagadka rozwiązana. Dla mnie, powiem wam szczerze, kiedyś to było odkrycie. Ja myślę, Boże, nareszcie. Ja dzisiaj czytam te wszystkie książki i myślę, czemu oni Dziejów Apostolskich nie przeczytali? A dlaczego? Dlatego, że u podstawy tych wszystkich filozoficznych rozważań leżało coś innego. Zaadoptowanie chrześcijaństwa dla filozofów greckich, żeby ono było bardziej do przyjęcia i bardziej zjadliwe. Żeby oni mogli to przyjąć.
To też jest odpowiedź na moje.
Tak, inne źródło w ogóle tego było. Natomiast Pismo samo potwierdza. My mamy odpowiedź ze Słowa Bożego i dziękujmy za to Bogu, bo moim zdaniem to jest wspaniałe miejsce, które wyraźnie pokazuje, że nie chodzi o zrodzenie przed wiekami, nie chodzi o zrodzenie z Marii, bo tego nie znajdziemy. Znajdziemy natomiast zmartwychwstanie.
Nie chodzi o zrodzenie podczas zanurzenia?
Tak, nie zanurzenie podczas zanurzenia, tak, nie zrodzenie podczas zanurzenia w Jordanie. Nie, Jezus jest, był i będzie, bo On jest niezmienny. On jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Natomiast człowiek był 3 dni w grobie. Ciało jego. 3 dni w grobie. I Bóg wzbudził go z martwych. I tak się wypełniły słowa. Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Wszystko.
A te słowo zrodzenie, co dokładnie znaczy?
A możemy sprawdzić. Możesz wziąć Biblię tą w systemie Stronga i zaraz sprawdzimy. Więc teraz idźmy dalej. Teraz Kasia znajdzie, ale ja bym chciał, żebyśmy zaczęli kolejną kwestię. Jezus mniejszy od Ojca, czy równy Ojcu? Bo to jest kolejny problem, jak gdyby taki dla niektórych, tak? Bo Jezus o sobie kilka razy mówi, że jest mniejszy, tak? I teraz o czym jest mowa?
Często się mówi, że Bóg przez mniejszy będzie.
Dzieje Apostolskie 13:33, Kasia. Zaraz sobie ten temat poruszymy.
Genao pochodzi od innego słowa. Ten wyraz genao to znaczy zrodzić, spłodzić, zwłaszcza o ojcu. Stworzyć, wydać, zrodzić, urodzić się. A pochodzi od wyrazu genos, które znaczy ród, plemię, pochodzenie, gatunek, rasa.
Co oznacza zrodzenie? Ten sam gatunek, natomiast tutaj jak gdyby mamy wykładnię, że nie chodzi o fizyczne zrodzenie. Bo gdyby nie wykładnia pisma, to można by było tak rozumieć. Prawda? No bo zrodzenie to zrodzenie. Natomiast dzięki łasce Bożej, mamy objawione Słowo Boże. I w Dziejach Apostolskich mamy wytłumaczenie, tak jak Jezus mówi, kto je ciało moje i pije krew moją. No ale, no, ale tam nie jest o tym mowa. Tak samo tutaj. Mamy wytłumaczenie. Dlatego, że mamy pewne nauki, które mają interpretację nie taką wprost. To jest, jakbyśmy powiedzieli, taka trochę ukryta. Ale co? Bóg nam to objawił. Tak? Wszystkie takie miejsca, które mają inne znaczenie, takie troszeczkę w przenośni, mamy co dobrze? Że jeżeli one są, to Biblia nam objawia, że tak masz to rozumieć. I to jest fajne. Bo nie wiedzielibyśmy, gdyby Biblia nam tego nie objawiła. Oczywiście nie mamy szukać kolejnych jakichś ukrytych, prawda, rzeczy, tak? Bo wszystkie, które są ukryte, to już nam tutaj zostały pokazane, tak? Bóg nam co chciał, to pokazał. Ale mamy takie właśnie zagadnienia, które właśnie w ten sposób są wytłumaczone. I teraz mamy, czy Jezus jest mniejszy od Ojca. Bo niektórzy mówią tak, że skoro Syn jest zrodzony z Boga, tak? To czy nie jest w jakiś sposób niższy? Natomiast my zobaczyliśmy, że już nie chodzi o zrodzenie fizyczne, bo jeżeli ktoś założy, że został zrodzony z Boga, no to on automatycznie staje się niższy. Patrzcie, do jakich wniosków prowadzą takie fałszywe nauki, że Jezus ma swój początek. Tak?
Czego nie ma odniesienia nawet w życiu takim codziennym u człowieka. Że zrodzony z człowieka człowiek nie jest niższy jakimś człowiekiem.
No jedynie, nie wiem, w autorytecie ojciec-syn relacje to... No,
niektórzy twierdzą, że owszem, ma naturę boską, tak? Cokolwiek by przez to nie rozumieć, ale jest mniejszym Bogiem od Boga Ojca. Czyli mamy co? Dwóch Bogów. A Biblia co nam w wielu miejscach mówi? Ja jeden jestem.
Nie ma innego Boga.
Nie ma innego Boga. Bóg jest jeden, ale to są trzy osoby. Bo jest jeden Stwórca. I teraz, co jest bardzo ważne, niektórzy próbują wyjść w zrozumieniu tej złożoności Boga poza tekst Pisma Świętego i próbują sobie to wyobrażać, przenosić na jakieś dzieła przyrody typu trzy skupienia wody, tak? Ostrożnie, ponieważ to jest wychodzenie za Pismo i szukanie jak gdyby szerszej nauki na temat natury Boga niż mówi samo Słowo. Ja przed tym przestrzegam, ponieważ nam o złożoności natury Boga w zupełności powinno wystarczyć objawione Słowo Boże. Jak to się tam przeplata, jak to jest, to jeżeli ja mam w Biblii coś, to ja tylko tyle przyjmuję. Ale jeśli czegoś nie ma, to ja nie dokładam. Bo są rzeczy, których my, ciasnym naszym umysłem ludzkim, nie jesteśmy w stanie pojąć. Możemy tylko pojąć tyle, ile Bóg nam objawił. Bo to Duch Boży bada głębokości Boże. I On tylko tyle, jak z Koryntian wiemy, objawia ile chce. Ale tylko On wie. Tylko On bada. Więc jeśli Syn byłby zrodzony, to rzeczywiście można takie założenia robić. My już wiemy, że nie chodzi o zrodzenie, czyli powołanie do bytu, ale o zrodzenie w sensie wzbudzenia z martwych. Ciało leżało w grobie, tak? I Duch wstąpił w to ciało, ono żyło.
Też wiemy, że gdybyśmy nie przeanalizowali najpierw tych pierwszych wersetów, co było na poprzedniej lekcji, to tutaj wtedy tak na płasko, od razu czytając po raz pierwszy, no, takie wnioski może mieć. Ale gdy wiemy, że był, że te wersety mówią, że był z Ojcem od zawsze,
nie mogą przeczyć sobie, no właśnie. Dokładnie, więc one by przeczyły sobie.
A ja tu jeszcze, Darku, siedzę przy tym Hebrajczyku. I tu jest Hebrajczyku w tym pierwszym i werset 8-9 tutaj mówi do Syna, lecz do Syna trwam Twój, o Boże, na wieki wieków, to znamy i 9, ale w 10. Oraz, czyli dalej jest to samo, tak? Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Tak,
tak, natomiast niektórzy sportowcy wymyślili pewną interpretację na to.
O, jaką?
Tak, takąże Jezus jest stworzeniem Bożym, jedynym, które stworzył Bóg Ojciec. I On jako stworzenie otrzymał od Ojca moc, żeby stwarzać, i On stworzył wszystko. I wtedy gra. Mówię, tylko taka ekwilibrystyka grozi złamaniem kręgosłupa duchowego. Albo jest propagowana przez jeżących na wózku inwalidzkim, duchowym takim. Wszystko można nagiąć. Diabeł jest mistrzem w wymyślaniu diabelskich kłamstw. Mówię wam to, bo sam tak rozumowałem kiedyś, kiedy byłem w szponach diabelskich. Ja tak wierzyłem. Dopóki Bóg mi nie otworzył oczu. Macie żywy, chodzący przykład człowieka, który wyznawał takie heretyckie nauki. Zobaczmy w takim razie fragmenty, na przykład Mateusza, Marka 13:32. Zobaczcie.
No to jeszcze odnośnie tego zrodzenia, nie? Tak. Bo powiedziałeś, że tylko dwa znalazłeś tu, tak, w Hebrajczyków 1:5 w psalmie, a jest jeszcze w Hebrajczyków 5:5.
Tak.
Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu pismo mówi, ty jesteś kapłanem na wieki. To tak w formie, bo
tak, okazji... ale podaj mi ten przykład, dlatego już, że on jak gdyby ma pośrednie znaczenie. Poczekaj. Tak. Hebrajczyków jeszcze 5:5, tak?
Tak, i to są te właśnie odnośniki również.
Dlaczego? Bo to jest bardzo ważne, że one się łączą ze sobą, to nie jest co innego. Bo w momencie zmartwychwstania Jezusa on został obwołany arcykapłanem, dlatego... na wieki żyjącym. Dlatego jest, Paweł mówi, żeby już więcej nie oglądał śmierci.
Dlatego czyli dla mnie to się skojarzyło z tym właśnie, co z dziejami, że to jest rodzenie, że po to jest między innymi. Tak, temu to od razu tak patrzyłem jeszcze.
Dlatego teraz zobaczmy Marka 13:32.
Także się przyda bardzo.
Co jest tam napisane? Kto przeczyta?
32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec.
No, to o dniu kiedy? Przeczytaj wcześniej, jaki dzień chodzi.
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Jeszcze wcześniej.
No może tutaj od 28. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdyż gałąź jego już mięknie wypuszczaliście. Poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie.
I teraz chodzi o przyjście Jezusa. O powtórne przyjście Jezusa. I co Jezus mówi? O tym dniu tylko ojciec wie. Syn też nie wie. I teraz co? Argumentujący to, odzierający Jezusa z chwały, mówią: widzisz, nawet Jezus wszystkiego nie wiedział. To jak on może być Bogiem? To on nie jest wszechwiedzący. Pozornie tak by można było wywnioskować, tak? Oczywiście kolejny raz musimy zobaczyć to w kontekście, tak? Żeby zrozumieć, o czym Jezus mówi. Więc teraz, żeby zobaczyć, tak?
Ja słyszałam w tej historii, że to przynajmniej jak ja byłam, interpretowano do pochwycenia, ten właśnie werset. I była taka, że w tradycji żydowskiej pan młody porywał pannę młodą i o tym decydował ojciec. I że ten werset tak jakby do pochwycenia.
Bo przypowieści takie.
Tak, tak, czy tylko czy w jakikolwiek sposób będziemy to interpretować, to ten fakt zaprzecza wszechwiedzy Jezusa. Czyli mamy innego Boga, który nie ma pewnego atrybutu.
Że nie wie.
Nieważne, jakbyśmy...
Że innego Boga, tylko że to odniesienie do tradycji. Że to
tak, ale zauważ, że nawet ta interpretacja zakłada, że Syn Boży, Bóg, nie wie czegoś.
No,
no jak może być Bogiem, skoro nie jest wszechwiedzący, a Bóg jest wszechwiedzący?
No ja czytam ten werset, to tak wierzyłam, że to tylko ojciec wie.
No właśnie. I teraz pytanie. No ale Jezus tak mówi. Więc czy mamy do czynienia z Bogiem, który czegoś nie wie? Tak? No jeżeli ten Bóg czegoś nie wie, to jest jakiś inny Bóg niż ten, który wie wszystko.
No nie zapominajmy, czy to jest Syn Człowieczy teraz.
O właśnie. I teraz pamiętajmy o tym.
Ustaliliśmy, że mówi to, co od Ojca usłyszał i przekazuje danemu momencie.
I teraz musimy sięgnąć do fragmentu z Efezjan, bo myśmy Efezjan studiowali.
To jest ten telefon.
Mamy fragment z Efezjan od 3 wersetu. Pierwszy rozdział od 3 wersetu do 11. Przeczytajmy.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowaniu. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej.
Ten fragment mówi ogólnie, to jak studiowaliśmy, o tym, że co? Boży plan został zaplanowany przy udziale Syna? Oczywiście. Od samego początku plan Boży był znany zarówno Ojcu, jak i Synowi. Tak? Oni wspólnie to zaplanowali, a Syn zgodził się przyjść na ziemię. Tak? Mhm. Więc nie możemy powiedzieć, że Jezus nie wiedział. Natomiast pozostaje jedna rzecz. Czas przyjścia. Tak? Więc teraz zobaczmy Tesaloniczan pierwszy.
Tesaloniczanie?
Czwarty.
Tesaloniczan pierwszy, tak?
Tak, czwarty rozdział. Od 13 wersetu. Do końca.
A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim, z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami.
Mamy fragment, który mówi, że tu jest najlepiej, tutaj w Gdańsku jest lepiej napisane. Troszeczkę, bo bardziej tak dokładnie oddaje.
Iwonka ma Gdańsk.
16 werset. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i trąbą Bożą stąpi z nieba, pomarli w Chrystusie powstaną najpierw.
No, całkowicie inaczej.
Sam Pan z okrzykiem. Nie na czyjeś polecenie, a sam Pan Jezus z okrzykiem głośno stąpi z nieba.
A tu jest nadany rozkaz.
A tu nie. Jak widzicie, jak gdyby tłumaczenie, te, które wy czytacie, oddaje, że Jezus będzie podległy rozkazom. Ten fragment, jak gdyby w innym manuskrypcie, mówi, że Pan sam z okrzykiem.
Sam podaje.
Tak. Więc to będzie Jego, jak gdyby... On oczywiście nic nie robi sam od siebie. Wiemy, że Jezus, Syn Boży i Bóg Ojciec są jedno w myśleniu, w działaniu, we wszystkim. Natomiast nie możemy mówić, jak gdyby, że w tych fragmentów wynika, jakoby Jezus nie wiedział o tym dniu, kiedy to nastąpi. Dlaczego? Bo co tam jest napisane dokładnie? Jeszcze raz wracamy do Marka 13:32.
O tym dniu nikt nie wie. Ani aniołowie, ani Syn, tylko Ojciec.
Tak. I Jezus tam mówi o sobie jako o kim? O Synu Człowieczym. Czyli jako Bóg Jezus jest wszechwiedzący. Jako człowiek nie zna tego czasu. I teraz ktoś powie, ty, ale to ciężko wytłumaczyć. To Jezus jako Bóg wie, jako człowiek nie wie. Biblia nigdzie dokładnie nie podaje, jak się ze sobą tam dwie natury, stuprocentowy Bóg i stuprocentowy człowiek, funkcjonowały. Biblia nie podaje nam technicznych informacji, więc próba stabelkowania tego, umieszczenia tego w tabelkach, jest wychodzeniem poza Słowo Boże. Jeśli Biblia nam mówi wyraźnie, że Jezus Chrystus, Mesjasz, to jest wcielony Bóg, czyli stuprocentowy człowiek, który umarł na krzyżu i stuprocentowy Bóg, który jest zawsze, to tyle nam powinno wystarczyć.
Tylko ciało, w którym to było ciało ludzkie, nie było to ciało te, które poznał się w stanie odnowienia.
Poczekaj, Ela, pomalutku. Jezus był stuprocentowym człowiekiem, a człowiek to jest duch, dusza i ciało. I na ten temat teolodzy toczyli spory przez wiele setek lat. Dlaczego? Bo wyszli poza Słowo, próbując zdefiniować coś, czego Słowo Boże nie definiuje. Rozumiecie? Jak gdyby nie wystarczyły im informacje, że Jezus stał się człowiekiem, żeby umrzeć na krzyżu. Nie niby człowiekiem, tylko stuprocentowym człowiekiem. Nie przestając być stuprocentowym Bogiem. Oni wyszli poza to, próbując zdefiniować, jak to się działo. I wtedy pojawiły się różnice zdań. Zaczęli się ludzie od heretyków wyzywać, tak? Dlaczego? Bo jedni poszli za daleko w interpretacji, tak? Drudzy w drugą stronę poszli i zaczęli ze sobą się spierać. Dlaczego? Oni się nie spierali o to, co jest w tekście. Oni się zaczęli spierać o własne koncepcje, które zaczęli dokładać do tekstu. I tu się pojawił problem. Dlatego ja ze swojej strony nie podejmuję się nigdy interpretacji, jak te dwie natury ze sobą funkcjonowały. To jest cud. Jezus był stuprocentowym człowiekiem, bo Jan wyraźnie o tym mówił. Jahwe, Zbawiciel, Mesjasz przyszedł w ciele. I na krzyżu umarł stuprocentowy człowiek. Bezgrzeszny. Który był jednocześnie stuprocentowym Bogiem. Tyle mówi Biblia i tyle mi wystarczy. Natomiast Jezus, kiedy był na ziemi, to kiedy mówi, że On czegoś nie wie, to mówi o sobie jako o Synu Człowieczym. Tylko to jest logiczne, bo inaczej musielibyśmy wyrzucić z Pisma Świętego wszystkie fragmenty, które mówią, że Jahwe wszystko wie i On jest wszechwiedzący. Natomiast Jezus raz się wypowiadał jako do swojej natury Syna Człowieczego, w innych wypadkach Syna Bożego. I mnie ta argumentacja przekonuje, ponieważ jest spójna z pozostałymi fragmentami. Więc ja nie mam problemów z tym, że Jezus czegoś nie wiedział. Jako człowiek, jako Bóg wiedział wszystko. Mamy Koryntian, kolejny fragment, który wykorzystują osoby, które chcą podważyć pełnię bóstwa Jezusa Chrystusa, z 1 do Koryntian, 15 rozdział, 28 werset. Przeczytajmy najpierw jeden werset.
A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy i też sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
I teraz, ktoś mówi, wiesz, jest napisane, że Syn będzie poddany Ojcu, czyli mamy tego, który jest nikomu nie poddany, i temu, który będzie poddany Ojcu. I teraz, co jest bardzo ważne, trzeba to rozważać w kontekście całego rozdziału, a nie tylko rozdziału. Trzeba zobaczyć, co się stało po zmartwychwstaniu. Biblia nigdzie nie mówi, że Syn jest niższy w jakiś sposób od Ojca, w sensie, że w jakimś aspekcie nie jest Bogiem. Że czegoś mu brakuje, co ma Ojciec. Jedyne, co ich różni, to autorytet. Ale to jest naturalne, bo jest Ojciec, jest Syn. Natomiast Synowi niczego nie brakuje z atrybutów Ojca, bo jest Bogiem. Więc jak gdyby tutaj manipulowanie, że Jezus jest niższym Bogiem, prowadzi do wielobóstwa, bo nagle pojawia się dwóch Bogów. A jest jeden. Więc albo mamy jednego Boga w trzech osobach, które wszystkie są, mają te same atrybuty boskości, albo mamy dwóch Bogów, jednego większego, drugiego mniejszego, czyli niczym się nie różnimy wtedy od pogan. No po czym? Oni mają pięciu, my mamy dwóch wtedy. Więc o co chodzi? Popatrzmy, co się stało w momencie, kiedy Jezus zmartwychwstał. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Ojciec przekazał mu wszystko na tysiącletnie królestwo. Tak? Kiedy Jezus usiądzie na tronie Dawida, to Bóg mu przekaże Ojciec, żeby on nie będzie nic robił od siebie. Natomiast on będzie wykonywał wszystko w porozumieniu, w jedności myśli z Ojcem, ale on będzie tym, który będzie rządził. Syn Boży, Bóg człowiek. I teraz, kiedy jest napisane tutaj, zobaczcie, co jest ważne w kontekście. Przeczytajmy to. Mamy 28 werset i przeczytajmy go wcześniej jeszcze, ten rozdział. 22. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą, a każdy w swoim rzędzie. Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Jezus zmartwychwstał pierwszy, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. A potem co jest napisane?
Nastanie koniec, gdy odda władzę królewską.
Popatrzcie, ten rozdział nie mówi o wszystkim. On pomija kompletnie tysiącletnie królestwo.
Dokładnie.
On pomija kompletnie 7 lat rządów Antychrysta, bo nie to jest tematem tego rozdziału, tylko zmartwychwstanie. Syn zasiada na tronie, ojciec musi... Tak?
Przepraszam, 24. Tak? Jakby nie zawęża tego, bo w dalszym zdaniu jest to wytłumaczone. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod sobą.
Tak. Dobrze, to jest o tysiącletnim królestwie.
A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.
Tak, tylko że tu jak gdyby Paweł to pomija, tłumacząc dalej. Ale tu pomija, jak gdyby, bo on się skupia na czymś innym.
Tak.
I teraz, co jest bardzo ważne, kto ma położyć wszystkich nieprzyjaciół pod stopy?
Jezus.
Kiedy? W czasie, kiedy obejmie królowanie. Bo otwórzmy list do Hebrajczyków na pierwszym rozdziale. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków.
Trzynaście. Do którego z aniołów powiedział, kiedy? Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich.
Jezus siedzi po prawicy Ojca, tak?
Tak.
Na co czeka? Na czas, kiedy będzie mógł zasiąść na tronie Dawida. I do tego czasu musi coś się stać. Bóg Ojciec musi położyć wszystkich nieprzyjaciół pod jego stopy. A kiedy on zasiądzie na tronie, jak mówi list do Koryntian, to on przez ten 1000 lat wszystkich położy pod stopy swoje. Więc trzeba oddzielić to, co się dzieje teraz, od tego, co się stanie w 1000-letnim królestwie. I kiedy wszystkich nieprzyjaciół położy pod stopy, to co?
Jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.
Co się wtedy stanie?
Wszystko bowiem poddał pod stopy jego, gdyż zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.
O jakim poddaniu jest mowa? O poddaniu, jakie stworzenie musi być poddane Stwórcy. Tak? W sensie tych nieprzyjaciół. Tak? Stworzenie musi być poddane Stwórcy. A jeśli mówimy o Bogu, Ojcu, to jest mowa o zupełnie innej kwestii poddania. Dlatego, że Bóg, Ojciec, daje mu tron Dawida, tak jak obiecał, ale komu daje? Synowi człowieczemu. Jezus jest nierozerwalnie Bogiem i człowiekiem. Na tronie Dawida usiądzie potomek Dawida według ciała. A on jest jednocześnie Bogiem Wszechmogącym. Więc musimy zobaczyć, jako kto? Syn człowieczy. Żeby Bóg był wszystkim we wszystkim. Kto to jest Bóg? Ojciec, Syn i Duch. Znowu będzie Bóg jeden. Ojciec, Syn i Duch. Ale ma rządzić przez 1000 lat Syn człowieczy, 100% Bóg. Na ziemi. Ale kiedy ta ziemia przeminie, to będzie nowa ziemia. I tam będzie zupełnie inna, tam będzie Bóg wszystkim we wszystkim.
No to właśnie, tu jestem. I
trzeba zrozumieć, o co chodzi.
To właśnie sobie przyszedłem teraz i śmierć i piekło zostały wrzucone do objawienia, czy tam 20-21. To druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego i tu. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane, jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I tu będzie coś, co Darek mówił. Usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący, to przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I oprze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie ani smutku.
I dalej jest napisane, że Bóg będzie świecił, a światłością będzie baranek. Lampą będzie baranek. To z czego się wydobywa światło? Z czego się wydobywa światło? Czekajcie, tekstem, zobaczcie. Wróćmy do tego tekstu, bo to jest też bardzo ważne w związku z tym.
Niepotrzebne będzie słońce. Ani...
To jest rozdział 21. Ale świątyni nie widział w nim, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest świątynią jego i baranek. I nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, albowiem chwała Boża je oświeca. Czyja chwała oświeca?
Boże.
Czyli światło czym jest? Chwałą Bożą. To jest, chwała Boża to jest światło. A lampą?
Baranek.
Z czego się wydobywa światło? Z lampy. A światłem jest chwała Boża. I wydobywa się z kogo chwała Boża?
Z baranka. Z baranka Jezusa Chrystusa.
No to kim jest Jezus?
Bogiem.
No z kogo więcej jak z Boga może się wydobywać chwała Boża? No. Słuchajcie, no to już bardziej prosto się nie da. Więc zobaczcie, że tu na nowej ziemi jest mowa o boskości Jezusa Chrystusa, co nie umniejsza, że on jest wciąż człowiekiem, ale jako potomek Dawida jego misja się wypełni przez 1000 lat. On zasiądzie na tronie Dawida na 1000 lat, ale potem ta ziemia zostanie spalona ogniem. Przeminie wszystko i Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię.
Pierwsze rzeczy przeminą.
Tak. Więc jeżeli tutaj mówimy o kwestii, że syn będzie poddany, to nie mówimy o poddaniu mniejszego Boga, bo ten tekst o tym nie mówi. Ten tekst mówi o tym, że jako potomek Dawida Jezus będzie rządził 1000 lat, a potem, kiedy wszystko doprowadzi tutaj do końca, to jak ta ziemia przeminie, on odda władzę Ojcu, bo nie jest, bo wszystko ma być mu poddane oprócz tego, który mu poddał, bo nie jest stworzeniem. I Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Wtedy znowu Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty będą wśród wierzących. A lampą będzie baranek, czyli ludzie będą przebywali w obecności Jezusa. Czyli nie mówimy o poddaniu mniejszego Boga większemu, a mówimy o Synu Człowieczym, który będzie siedział na tronie Dawida, tak? I wykonywał władzę, którą dał mu Ojciec, Bóg Ojciec. Bo ten mu obiecał, Dawidowi obiecał, że twój potomek zasiądzie na tronie. Więc musimy tutaj zobaczyć, że chodzi o Syna Człowieczego.
To nawet pisze tam, czytaliśmy, że oto przychodzi Syn Człowieczy wśród obłoków. Tak?
Bo potem, kiedy Syn, jak jest napisane w 28 wersecie, sam Syn będzie temu poddany, który mu wszystko poddał, wszystkie rzeczy, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Bóg. Ale Bóg to jest Ojciec, Syn i Duch. On ma być wszystkim we wszystkim.
Alfa i Omega.
Więc niektórzy tutaj imputują, że Bóg to jest tylko Ojciec, że Syn Boży Bogiem nie jest, no bo Bóg ma być wszystkim we wszystkim, a nie Syn już. Tylko zapominają, że trzeba rozdzielić obietnice, które są dane Jezusowi jako potomkowi Dawida, a rzeczy, które są należne Jezusowi jako Bogu, bo Ojciec mu przywrócił chwałę, jaką miał. On nie przestał być Bogiem, ale z powrotem chwałę swoją przyjął. Należy rozdzielić boskie dzieło od dzieła, które ma Jezus jako Syn Dawida spełnić. Co nie zmienia faktu, że Jezus jest wciąż Bogiem i człowiekiem. Dlatego jest napisane, że chwała Boża będzie przebywała w świątyni 1000-letniego królestwa. Dlaczego? Bo Jezus tam będzie w Jerozolimie. Bóg w ciele, w chwale.
Powiedzmy, że jeszcze misja trwa.
Tak, jeszcze Jezus nie zasiadł na tronie Dawida. Natomiast ważne, żeby zrozumieć, że nie chodzi tu o poddanie mniejszego Boga większemu Bogu, bo nie o tym jest tu mowa. I nie o tym jest tu mowa, że Bogiem jest tylko Ojciec, a Syn już nie jest. Ten fragment nie mówi o tym. Ten fragment mówi o spełnieniu obietnic, które są dane Jezusowi i temu, co Bóg obiecał dla tych, którzy w Niego wierzą.
Fajnie to wtedy zaczyna brzmieć te dwa inne wersety. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, bo początek zaczął się, koniec zakończy się. Tak? I tu w ogóle nie wiem, z czym to dyskutować. Mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był
i który ma przyjść wszechmogący. A ma przyjść Bóg Syn. Wszechmogący.
Albo inny taki, że gdy do mnie stało się, jam jest alfa i omega.
Dlatego mamy kolejny fragment omówiony, słuchajcie, z Koryntian, tak?
Ja wiem, bo to usłyszałem od świadków Jehowy od starszego zboru właśnie, że...
To jest fragment dopisany.
Dopisany to zostało. To tak to naprawdę mówią, tak. W domu było.
Przy pierwszym synu. O tym, że nawet w odnowionych ciałach ludzie będą w piechę płonąć przez wieczność, że jako ostatni wróg zniszczony,
no to będzie śmierć drugi.
Że tej śmierci nie będzie nawet dla tych, którzy będą skazani na piku.
Tak.
To jest ten werset taki. Mm.
Więc ten fragment z Koryntian mówi o tym, że będzie czas, kiedy Syn będzie rządził na ziemi, tak, z woli Ojca, ale On będzie widzialnym Bogiem. A potem przyjdzie czas, kiedy Bóg znowu, Ojciec, Syn i Duch będzie wszystkim we wszystkim. Jedna, tak jak na początku było. I o tym jest mowa, nie poddaniu niższego Boga większemu Bogu. Imputowanie tego, jak gdyby w tym tekście jest też nadużyciem, bo nie o tym mówi cały fragment, bo mówi o zmartwychwstaniu.
Szczerze, było śmieszniej, szatan będzie próbował zrobić podróbkę i to będzie postać antychrysta, który będzie próbował tutaj przez jakiś czas być Bogiem dla wszystkich ludzi i będzie żądał poddaństwa, tak? Dosłownie na krótki czas przed samym zajściem, powrotem Pana Jezusa. I wtedy wielu da się jeszcze zwieść. Nawet wybrani. Także to musi być wtedy subtelne.
Nawet wybrani?
Tak
napisane?
No to pisze, że nie zmiot, nawet wybrani. O ile się da, nawet wybrani, tak?
Jeszcze jest jeden fragment, słuchajcie.
Że to będzie takie zwiedzenie.
Powiemy sobie o tym za tydzień. Poruszymy kwestię Boga i tego, czy ojciec jest Bogiem dla syna. Skoro tak, to czy syn jest Bogiem? Bo Jezus mówi o sobie w objawieniu, że Boga mego. Mego Boga, tak? I to jest też, poruszymy sobie. I poruszymy sobie również o tym, jak to się stało, że Jezus przyszedł na ziemię. Z Izajasza sobie to omówimy. Omówimy sobie również o wcieleniu Jezusa Chrystusa. Dokładnie, jak ono trwa, czy jest, czy nie, bo niektórzy mówią, że Jezus tylko był człowiekiem przez te 33 lata, teraz już nie jest, tak? Powiemy sobie o tym również. I powiemy sobie również o tym, czy Jezus musiał być Bogiem, żeby złożyć ofiarę, tak? Czy tylko człowiekiem mógł być. Niektórzy mówią, że on był tylko człowiekiem, tak? Człowiek musiał umrzeć. Powiemy sobie, czy to jest możliwe. Za tydzień, jak gdyby skończymy kwestię Jezusa Chrystusa, czy on ma swojego Boga, więc czy sam jest Bogiem, jak to się stało, że on przyszedł na ziemię, kto kogo posłał, tak? Powiemy sobie, czy mamy jednego Boga, czy mamy dwóch, czy więcej Bogów, tak? Jeszcze sobie to sprecyzujemy, a potem przejdziemy do Ducha Świętego.